Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Patrycji Mnich i Katarzyny Klimkiewicz zatytułowanej Bo we mnie jest seks. Czyta Wiktoria Filus. Zgrzana, zadyszana, wpadła późnym wieczorem do klubu aktora. Widzi pani, powinna była przynajmniej pójść do fryzjera, żeby zrobić na pani dobre wrażenie. Może to będzie banalne, co powiem, ale podobanie się jest aktorce potrzebne. To jest czasem świadome, czasem niezupełnie, ale zdaje się, że każda z nas chce być znana, lubiana, popularna. Inaczej chyba nie może być. Przecież gramy, przecież gdy przestajemy się podobać, przestajemy być aktorami. To nie kokieteria, tak mi się przynajmniej zdaje, ani kobiecość, tylko atrybut zawodu. Mówię o tym tak dużo, bo naprawdę mi przykro, że nie zdążyłam się uczesać. Zobaczyłam ją w Alejach Ujazdowskich, kiedy malowała usta. Siedziała za kierownicą purpurowej Skody. Przysunęła twarz do wstecznego lusterka i wklepywała w wargi czerwoną francuską szminkę, którą wcześniej wydłubała zapałką z niemal pustego puzderka. Był upalny sierpień. Zatrzymała samochód na środku ulicy tylko po to, żeby poprawić makijaż. Od razu ją rozpoznałam. Nic sobie nie robiła z trąbiących na nią samochodów. Nakładanie szminki wymagało przecież skupienia i precyzji. Kiedy jeden z kierowców rzucił w jej stronę stekiem wyzwisk, odsunęła szybę, wychyliła się i wrzasnęła jak najlepsza przekupa z bazaru. Zjeżdżaj, dzwonię, wrzeszcz tak dalej, to sinicy dostaniesz. Potem z gracją zasunęła szybę, włożyła papierosa do ust i dalej z namaszczeniem wklepywała szminkę, mrużąc przy tym lewe oko, do którego leciał dym z Carmena. Kiedy skończyła, postanowiła nareszcie ruszyć, ale tylko po to, żeby zatrzymać samochód po kilkunastu metrach brawurowej jazdy, całkowicie wbrew przepisom. Zaparkowała tuż przy mnie. Prawdę mówiąc, niemal mnie rozjechała. Z gracją wysiadła ze Skody i nagle wyrosła tuż przede mną. Wtedy po raz pierwszy nasze spojrzenia się skrzyżowały, ale ona tego nie zapamiętała. Ja przeciwnie. Do tej pory mam ją przed oczami, mimo że od tamtego dnia minęło 58 lat. Ruszyła chodnikiem i ja ruszyłam za nią. Szła energicznie, drobnym krokiem i kręciła przy tym biodrami. Była jednocześnie żwawa i rozleniwiona. Miała na sobie czarną, obcisłą sukienkę na ramionczkach i buty na obcasie, jakby wybierała się na bal w środku dnia. Na jej przedramieniu bujała się miarowo czarna kopertówka na krótkim pasku. Dzień dobry, pani Kalino! Witali ją przechodnie i machali do niej. Inni kłaniali się niemo, uśmiechali się albo po prostu na nią patrzyli. Kobiety odwracały wzrok zgorszone samym jej widokiem, a ona rozdawała uprzejme uśmiechy. Jeden szykowny mężczyzna tak się zapatrzył, że uderzył czołem w latarnię. O Boże, nic panu nie jest? Zapytała przejęta, a on był szczęśliwy, że zwróciła na niego uwagę. Wreszcie, przed Spatifem, spotkała się ze swoim mężem. Kalina, słyszałaś? Zapytał z powagą. Marilyn Monroe nie żyje. Rozdział pierwszy. Devolay i Melba. Była jesień 1962 roku, a ja właśnie kończyłam japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wciąż mieszkałam z rodzicami i dostawałam od nich skromniutkie kieszonkowe, a matka zabraniała mi wychodzenia wieczorami. Dopóki z nami mieszkasz, masz nas słuchać. Mówiła i na tym kończyły się dyskusje. Jednak czasem, w drodze wyjątku, pozwalała mi wyjść w sobotni wieczór z koleżankami do kina. Biedaczka nie miała pojęcia, że my wtedy gnałyśmy do Spatifu, żeby wypić setkę wódki i pogapić się na gwiazdy. Cóż to jednak były za gwiazdy? Literaci, reżyserzy, dramaturdzy, myśliciele, malarze, projektanci mody, muzycy, aktorzy i aktorki, a wszyscy utalentowani, piękni i niebanalni. To był inny świat. Wciąż dla mnie niedostępny, bo nawet kiedy już znalazłam się w tym samym lokalu co oni, wpuszczona przez szatniarza na ładną, młodą buźkę, to z pewnością nie byłam częścią tego środowiska. Gapiłam się tylko na nich i czułam, jakbym lizała lizaka przez szybę. Musiało mi to jednak wystarczyć. W słynnym klubie Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu Kalina i jej mąż Stanisław Dygat byli gośćmi częstymi i znanymi. Zwykle przychodzili ze swoim towarzystwem. Mieli swój stolik i rzadko kogoś do niego zapraszali. Pewnego wieczoru do lokalu weszło dwóch pijanych narwańców. Usiedli przy stoliku nieopodal. Zamówili lornetę, dwa kieliszki wódki, oraz inwalidę, tatara. Jeden z nich, gruby i spocony, kiedy tylko zauważył Kalinę, zaraz skrzywił się i powiedział głośno do kolegi, żeby jak najwięcej osób usłyszało: kiedyś do tego lokalu nie przychodziło tyle kobiet. Teraz też nie przychodzą, odparł ten drugi równie donośnie. To same kurewki, co zamawiają Devolaya i Melbę. Kalina od razu wiedziała, że o niej mowa. Nawet nie mrugnęła, przywołała kelnera. Devolaya i Melbę, zażądała donośnym głosem. Typki poczerwieniały ze złości, a Kalina tylko na chwilę obdarzyła ich ironicznym spojrzeniem i zaraz wróciła do towarzyskich gier przy stoliku, jakby zupełnie nic się nie stało. Choć była już jesień, wciąż jeszcze przeżywała samobójstwo Marilyn Monroe. Straszna jest śmierć tej wielkiej artystki, powiedziała. I to w chwili, gdy weszła w szczytowy okres swoich możliwości. Nie zapomnę uroku, z jakim panowała nad widownią. Jej seks czarował wszystkich, od dzieci po zgrzybiałe matrony. A przy tym ta finezja, piankowość w przekazywaniu najintymniejszych spraw, największych dramatów. Kalina taka właśnie chciała być. Monroe to był jej artystyczny drogowskaz. Zapragnęła chwili wytchnienia, wstała od stolika i poszła do baru. Zamówiła 50. Myślała o tym, dlaczego właściwie ona sama została aktorką. Przecież tego rodzaju postanowienia nie rodzą się błyskawicznie. Z powołaniem aktorskim bywa jak z miłością. Ani się człowiek nie spostrzeże, a już zakochany. Niespodziewanie zjawił się przy niej Dygat. Kalina, o czym ty tak rozmyślasz? Zapytał. A o tym, jaki to piękny wieczór, jakich mamy przyjaciół, jakie życie. My jesteśmy szczęściarzami, Stasiu. Kalinko, my jesteśmy wstawieni. Staś nie lubił taniej melancholii. Może to i prawda, ale wieczór jest pyszny, odparła. Czyli jeszcze nie wracamy? Wracajmy, postanowiła, dopóki nie wydarzyło się nic, co by nam zepsuło humory. Nieduża Kalina uczepiła się ramienia swojego potężnej postawy męża i stali tak przed Spatifem, czekając nie wiadomo na co, bo ulice były puste o tej porze. Wreszcie nadjechała polewaczka. Staś zamachał na nią jak na taksówkę i polewaczka się zatrzymała. Kierowca odkręcił szybę. Dokąd? Na Mokotów. Proszę wsiadać. Dygat posadził żonę, a potem sam wgramolił się do szoferki i odjechali. W tamtych czasach warszawskie polewaczki i odśnieżarki często robiły za taksówki, których było jak na lekarstwo. Przed bramą Kalina nagle potknęła się. Ale Staś ją złapał. To był silny mężczyzna. Nie wyglądał na pisarza, a raczej na włoskiego mafiozo. Oboje byli na rauszu. To ten stan, kiedy wszystko wydaje się jasne i lekkie jak chmurka. Daj klucze, zaordynował Staś. Tylko gdzie ja je mam? Kalina grzebała w niedużej torebce, aż cała jej zawartość wysypała się na chodnik. Cholera jasna, klękaj! Zażądała do męża. O nie, drugi raz się z tobą nie ożenię, stwierdził Dygat, ale posłusznie klęknął. Masz latarkę? Wyjątkowo nie wzięłam, zakpiła. Mam zapalniczkę, dodała wielkodusznie. Wygrzebała z kieszeni płaszcza zapalniczkę marki Zippo, a Staś ją przejął i zaraz buchnął wysoki ogień tuż przed twarzami tych dwojga klęczących w środku nocy na chodniku przed swoim mieszkaniem. Kurwa mać, Stasiu, zaraz mi włosy spalisz. Ja bym cię lubił w krótkich. Ponieważ kluczy nie udało się odnaleźć, Kalina westchnęła, jednak bez specjalnego żalu. Znowu zgubiłam. Zadarła głowę i wrzasnęła, aż echo odbiło się od sąsiednich budynków. Ula! Ula! Staś zaraz dołączył i oboje wołali sąsiadkę, zawodząc na przemian. Ula miała zapasowe klucze do mieszkania Dygatów, które zrzucała im przez okno zawsze wtedy, gdy ci gubili swoje. Używały ich też jej dzieci, które często przesiadywały u Kaliny, traktując jej kuchnię jak plac zabaw. Ula! Ula! I wtedy, jak na rozkaz, w oknie na parterze zapaliło się światło, otworzyło się okno, i na parapecie zawisła Klimczakowa. Trudno powiedzieć, jak udawało jej się spać z wałkami na głowie. Jednak jej nocne czuwania każą podejrzewać, że w ogóle nie sypiała. ktoś przecież musiał pilnować porządku w mokotowskim bloku. No oczywiście, wrzasnęła głośniej niż przed chwilą Dygatowie. Pani Jędrusik, co to za hałasy po nocy? Dobry wieczór, pani Klimczakowa, zaczęła Kalina uprzejmie. Klucze zgubiliśmy. I co z tego? Dlaczego pani zawsze tak po nocy hałasuje, co? Niech się pani nie czepia, pani potrafi być miła. A pani jest pod wpływem i klęczy na chodniku. Widział to kto, żeby takie rzeczy wyprawiać? Wstydziłaby się pani. A dlaczego ja? Kalina straciła nerwy. A mój mąż to nie ma co się wstydzić? Dlaczego pani tylko na mnie krzyczy? Bo pani zawsze się wymądrza i pyskuje. Ja się wymądrzam? Oburzyła się Kalina. To pani jest najbardziej wredna w tej klatce. O, tak się bawić nie będziemy. Klimczakowa zatrzasnęła okno z hukiem. Była w gruncie rzeczy diablo zabawną, wiecznie wściekłą na cały świat wdową, której po małżeństwie zostali nieudany syn i kiepskie wspomnienia. Stasia śmieszyła niepomiernie. Kalina czuła się osamotniona w swojej walce z sąsiadką. W dodatku znowu wyszła na pyskatą jędzę. Spojrzała na męża z wyrzutem. No i dlaczego nic nie powiedziałeś? Stoisz jak słup soli. Dygat zupełnie się nie przejął awanturą ani oskarżeniami małżonki. Niewzruszenie zbierał z chodnika drobiazgi, które pogubiła i wrzucał je z powrotem do torebki. Bo ja się, Kalinko, w pyskówki z przekupami nie wdaję, wyjaśnił. Wtedy okno na parterze znowu się otworzyło i pokazała się w nim głowa Klimczakowej. Najwyraźniej o czymś zapomniała. A jak się pani zaraz nie uspokoi, wrzasnęła, to milicję zawołam. Słyszy pani, co mówię? Czy taka pani pijana, że nie słyszy? Staś szalenie imponował Kalinie. Podziwiała jego styl, jego przyjęty, świadomie przemyślany sposób istnienia i zwykle się go słuchała. Tym razem zamierzała posłusznie nie wdawać się w pyskówkę z przekupą z parteru, więc milczała. Wyglądała, jakby zaraz miała się udusić, byleby tylko nie pozwolić sobie na wybuch złości pod adresem tego nieznośnego babska, które nieustająco zatruwało jej życie. Mina duszącej się Kaliny rozbawiła Stasia do tego stopnia, że wybuchnął serdecznym i niepohamowanym śmiechem. Na to Klimczakowa zareagowała swoim najbardziej gniewnym wrzaskiem. Nienormalna, taka niby gwiazda z telewizji! Rozdział drugi. Francuskie szminki najlepsze. W grudniu 1962 roku byłam już magistrem orientalistyki i nie wiedziałam, co ze sobą robić dalej. Byłam ciekawa świata, ale też wątlutka jak koliber. Znałam biegle kilka języków, lecz co z tego? Czy miałam zostać nauczycielką, bibliotekarką, urzędniczką, przewodniczką dla turystów dewizowych po stolicy? Najlepiej wyjść porządnie za mąż, to wtedy wszystkie twoje problemy się rozwiążą, radziła moja matka, stojąc przy desce do prasowania. Miała obsesję na punkcie porządku. Ciągle czyściła meble fornitem, myła okno, trzepała dywany. Kiedy na nią patrzyłam, czułam się, jakbym oglądała chomika biegającego w swoim kołowrotku. Wprawiało mnie to w smutny nastrój. Chciałam mieć matkę szaloną, wyzwoloną, nowoczesną i szczupłą, a nie taką ociężałą jak moja. Chciałam mieć matkę przedsiębiorczą i zabawną. Chodziłabym z nią do restauracji, oglądała wystawy w galeriach sztuki. Ale moja matka uważała to za fanaberię. Wściekało mnie, że usługiwała ojcu. On był poczciwy. Pracował jako kierowca ambulansu. W związku z tym miał rozliczne znajomości i koneksje, jak każdy, kto jest blisko służby zdrowia. Był wesoły i energiczny. Kochał nas i serio traktował rolę jedynego żywiciela rodziny. Ale był też dzieckiem swoich czasów. A to oznaczało, że jeśli już wyczyścił te nieszczęsne meble fornitem albo obrał ziemniaki, to z dumą się chwalił, że pomógł żonie. A moja matka była mu wdzięczna. Czasem zastanawiałam się, co by było, gdyby pomogła mu czasem prowadzić karetkę na sygnale. Nie wiedziałam, kim chcę zostać. Studiowanie było na swój sposób łatwe, jednak co potem? Moja matka nie miała wielkiego wyboru i pewnie przez myśl jej nie przeszło, że mogłaby być kimś innym niż matką i żoną. Jednak czasy się zmieniły, a dziewczynom wolno było więcej. Na przykład wziąć ślub cywilny, a potem się rozwieść. A nawet żyć na kocią łapę, szczególnie w dużym mieście. Młodzi ojcowie chodzili z dziećmi do parku, a dziewczyny spełniały się zawodowo. I niby wszystko wolno takiej dziewczynie jak ja, lecz wciąż miałam wrażenie, że nie można niemal nic, a ta równość to jest tylko marzenie. Wciąż rozmyślałam, czy koniecznie muszę iść z falą, która mnie popycha. Chciałam wiedzieć, co by się stało, gdybym się jej nie poddała. Patrzyłam na moją matkę i chociaż bardzo ją kochałam, widziałam jedno. Nie chcę być taka jak ona. Pewnego dnia ojciec wrócił z pracy w wyjątkowo dobrym nastroju i oznajmił: załatwiłem ci posadę w telewizji. Zostaniesz sekretarką. Nie był to szczyt moich marzeń. Mój Boże, tylko te sklepowe, sekretarki i gospodynie, pomyślałam smętnie. Czy dziewczyna nie może chcieć czegoś więcej? Ale sekretarka w telewizji, to już nie brzmiało tak banalnie. Niepozorne stanowisko w wielkim świecie pełnym znanych ludzi jawiło się jako coś niezwykle ekscytującego. Byłam ciekawa artystów i innych kolorowych ptaków, choć ich towarzystwo wiązało się dla mnie z tremą i skrępowaniem. Dlatego najchętniej poglądałabym ich przez dziurkę od klucza albo za biurka sekretarki. Wyściskałam ojca i pobiegłam na spotkanie z koleżankami. Często rozmawiałyśmy o muzyce, kinie, jeszcze więcej o modzie i chłopakach. Jednak nie interesowała nas tragiczna miłość i z pewnością nie chciałyśmy zostać żonami i matkami. Planowałyśmy być nowoczesnymi facetkami. Moje pokolenie nie było wcale specjalnie pruderyjne. Koleżanki miały już na koncie po kilku chłopaków, z którymi poszły do łóżka. Ja jednego, którego poznałam na obozie językowym poprzedniego lata. Wariacko spodobały mi się jego ciemne, gęste włosy i szerokie ramiona. Niestety nie było z nim o czym rozmawiać. Poza tym mieszkał w Busku-Zdroju, a listowne podtrzymywanie znajomości z kimś, kto nie ma nic do powiedzenia, jest szalenie kłopotliwe. Tak czy inaczej, wszystkie nas interesował temat badań nad ustną antykoncepcją, które zdawały się obiecujące, jednak wciąż nie było wiadomo, kiedy tego rodzaju preparaty wejdą do powszechnego użytku i czy każda kobieta będzie mogła je stosować. Czekałyśmy na wyniki badań z niecierpliwością, jak na amnestię. Tamtego popołudnia siedziałyśmy w kawiarni nad ciastkami i słuchałyśmy opowieści Lodzi o jej rzekomo odstających uszach. Podobno najlepiej wykonywali zabieg lekarze plastycy w gabinecie kosmetyczno-lekarskiej spółdzielni pracy Isis. Przyjmowali przy Placu Konstytucji róg wilczej. Nareszcie będę miała zgrabne uszy, westchnęła Lodzia. Lodzia miała zgrabne uszy, ale nie przyjmowała tego do wiadomości. Podobnie tego, że nie jest blada, a poza tym teraz, czyli w zimie, wszyscy są bladzi. Lodzia odkryła solarium i chadzała do niego zdecydowanie zbyt często. Zmieniłam temat na żaboty, bo bawiło mnie ich nachalne lansowanie w Ty i ja, gdzie radzono dziewczynom, żeby włożyły bluzkę z żabotem, bo wtedy z młodzieży cynicznej, a zepsutej staniesz się szybko i bezboleśnie dzieweczką romantyczną, o jakiej wciąż marzy świat, a mimo to będziesz supermodna. Dla mnie supermodna to jest taka Kalina Jędrusik, orzekłam usiłując wydąć wargi zmysłowo jak ona, ale nie miałam warg, tylko cienkie kreski, których wydąć się nie dało. Do kawiarni przyniosłam ze sobą grudniowy numer ukochanego magazynu, a w nim opublikowany duży materiał o Kalinie autorstwa Ewy Ziegler, opatrzony zdjęciami. Oglądałyśmy je razem z dziewczynami z ciekawością pochylone nad szpaltą. Artykuł zaczynał się tak. Zgrzana, zadeszana, wpadła późnym wieczorem do klubu aktora. Widzi pani, powinnam była przynajmniej pójść do fryzjera, żeby zrobić na pani dobre wrażenie. Może to będzie banalne, co pani powiem, ale podobanie się jest aktorce potrzebne. To jest czasem świadome, czasem niezupełnie, ale zdaje się, że każda z nas chce być znana, lubiana, popularna. Chyba inaczej nie może być. Przecież gramy. Przecież gdy przestajemy się podobać, przestajemy być aktorami. To nie kokieteria, tak mi się przynajmniej zdaje, ani kobiecość, tylko atrybut zawodu. Ktoś szedł do mnie do domu i zapytał na osiedlu dziecka, gdzie mieszkam. Zaprowadził go za rękę, opowiedział mi o tym i miałam cały wieczór radosny. Mówię o tym tak dużo, bo naprawdę bardzo mi przykro, że nie zdążyłam się uczesać. Posprzeczałyśmy się nad tą gazetą. Lodzia nie cierpiała Kaliny i uważała, tak samo jak moja matka, że to zwykła lafirynda i do tego tandetna. Reszta dziewczyn sama nie wiedziała, co myśleć. Dla nich Kalina była jakaś dziwna. Miała wyrazisty, nieco haczykowaty nos, pełne usta, jakby wygięte w podkówkę i ogromne, nieprzytomne oczy. Nie była pięknością, ale nie dało się jej przeoczyć. Niektórzy twierdzili, że Kalina jest narkomanką i dlatego zawsze ma przymknięte powieki. Jej bujne piersi rozsadzały sukienkę, jakby nie mogła sobie kupić kiecki w swoim rozmiarze. Zdawała się być wyniosła w tej swojej pewności, że coś jej się należy od życia. I zawsze miało się wrażenie, że jest jej za dużo. Udaje, że jest Marilyn Monroe, prychnęła Lodzia z pogardą. Kalinę nazywano polską Marilyn, bo tak było łatwiej. Jakby sama Kalina nie wystarczała i dopiero przyznanie tego tytułu ją nobilitowało. Faktycznie była wyraziście, czasem groteskowo seksowna, jak Merlin, z mężem literatem, jak Merlin, ale także z meldunkiem w bloku na warszawskim Mokotowie, w sukienkach w najlepszym przypadku z mody polskiej i z posadą w polskiej telewizji. To była Kalina, a nie żadna Merlin. Nawet jeśli ona sama chciała, żeby tak ją nazywać. Oglądałam ją na ekranie w kinie i telewizji, jak wszyscy. Jednak najważniejsze, że rok wcześniej widziałam ją w Teatrze Współczesnym w Zamku w Szwecji, sztuce Saganki. Kochałam jej Witaj Smutku. Nie chodziłam zbyt często do teatru. Ojciec dostał jednak zaproszenie od aktora, którego wiózł karetką z jakimś złamaniem i dobrze się nim zajął. Kiedy usłyszałam, że to sztuka Saganki, aż podskoczyłam. Koniecznie chciałam ją zobaczyć. Poszłam razem z matką. To był niezapomniany wieczór. Wszyscy grali wspaniale, ale ja nie mogłam oderwać oczu od Kaliny, a raczej od Ofelii, którą grała. Na głowie miała perukę, krótkie włosy, co powodowało, że wyglądała trochę jak dziecko, a trochę jak kobieta. Troszkę niewinna była ta Ofelia, a troszkę wariatka. Nie dało się jej przyszpilić. Po skończonym spektaklu zerwałam się z miejsca i biłam jej brawo na stojąco. Moja matka siedziała i klaskała oszczędnie, a potem powiedziała tylko, że bardzo lubi grę pani Mikołajskiej. O Jędrusik ani słowa. Spotkałam ją drugiego dnia mojej pracy. Wciąż jeszcze gubiłam się na telewizyjnych korytarzach, dzięki czemu zwiedzałam gmach telewizji polskiej. Podczas jednej z takich przymusowych wędrówek ją zauważyłam. To było niedaleko garderób. Stała na korytarzu przy oknie i paliła papierosa. Zamyślona. Przystanęłam cicho, jakbym się bała, że ją wystraszę, że obudzę ją z jakiegoś delikatnego snu. Była drobna, wcale nie gruba, jak mówili. I taka krucha. Chciało mi się podejść i ją pocieszyć, bo wydawała się smutna. Pogrążona w melancholii, na którą takie gwiazdy jak ona pozwalają sobie tylko w samotności. Zrobiłam kilka kroków i ją spłoszyłam. Odwróciła się i uśmiechnęła na mój widok. Kurewska plucha, westchnęła, gasząc papierosa i zniknęła w garderobie. Myślę, że Kalina nosiła w sobie smutek, który powodował, że była niezwykła. Nie jej brak pruderii, nie inteligencja, nie oczytanie i brawura czyniły ją wyjątkową, ale skąpanie tych cech w smutku, wcale nie tak widocznym na pierwszy rzut oka. Pod koniec życia stała się szalenie religijna. Jednak mnie się wydaje, że mimo to rozumiała nicość. I stąd ten smutek. Z głębokiego przeczucia, które opisał przyjaciel jej męża, pisarz Tadeusz Konwicki, że jesteśmy stworzeni z kosmicznego pyłu i białka. Że to wszystko jest ulotną chwilą, która bezpowrotnie minie. Sądzę, że gdyby Kalina nie przeczuwała tej bezbrzeżnej pustki, nie byłaby tak brawurowa, tak liryczna i nie umiała żyć w tak zachłanny sposób, w jaki żyła. W studiu odbywała się próba kabaretu starszych panów. Po raz pierwszy w życiu miałam okazję zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko się rodzi, ta telewizyjna magia. Ślizgnęłam się po cichutku, żeby zobaczyć Kalinę, ale jej tam nie było. A ja stałam i wytrzeszczałam oczy. Usta pewnie miałam rozdziawione, a minę głupią. Nic nie miało znaczenia. Starsi panowie i ich niezrównana ekipa właśnie próbowali.